Po jakimś czasie telefon przestaje być aktywny, natomiast jej partner znika. Nie udaje się bezsprzecznie potwierdzić ani wykluczyć tego, czy w chwili, gdy doszło do tragedii, była w ciąży. Nie odnajdują niczego podejrzanego, poza jednym zapachem. Drogie ogniwa, zachęcam do zostawienia polubienia i skomentowania tego odcinka. Jeśli chcesz zostać ze mną na dłużej, wciśnij przycisk subskrybuj i spersonalizuj powiadomienia. A możesz liczyć na nowe odcinki, które staram się publikować dość regularnie, na shortsy, a także posty dotyczące bieżących spraw, w tym także ankiety. Także subskrybujemy, komentujemy i zostawiamy kciuka w górę. W roku 2017 w Polsce wydarzyło się naprawdę wiele. Zmiany prawne, zmiana premiera, wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, wizyta pary książęcej, czy też sytuacja, która w pewnym momencie zaczęła w mediach żyć własnym życiem, mianowicie wypadek kolumny polskiego rządu w Oświęcimiu. Poza powyższymi mieszkańcy w zasadzie całego kraju żyli tragiczną, przejmującą, z wieloma bulwersującymi szczegółami, również w kontekście pracy służb, sprawą Kai Wiśniewskiej. Okres wakacyjny kojarzony z lekkością, odpoczynkiem, zabawą, a także rozpoczynaniem nowych relacji, które weryfikowane przez czas nierzadko okazują się być jedynie wakacyjnym romansem. Także pochodząca ze zduńskiej Woli 20-letnia Kaja właśnie latem 2017 roku poznaje o kilka lat starszego chłopaka. Po pewnym dość krótkim czasie postanawia spróbować stworzyć z nim taką relację, jakiej chyba nigdy nie miała. Sytuacja jest dość dynamiczna, ponieważ niemal na samym początku tej znajomości decydują się na wspólne zamieszkanie. Z wpisów internetowych Kai ma wynikać to samo, co mówi swoim najbliższym, mianowicie, że jest zadowolona i szczęśliwa. Mężczyzna ma jej pomagać, być oparciem w codziennych trudach, ma jej także imponować przede wszystkim swoim poukładanym życiem, również dlatego, że jak dotąd to, które Kaja prowadziła, było zupełnym tego przeciwieństwem. Wychowana w skromnych warunkach, w wielodzietnej rodzinie, z romskim pochodzeniem, przebywała w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Ma za sobą kilka nieudanych związków, a także doświadczenia związane z zajściem w ciążę jako nastolatka. Relacja z Arturem ma jej dawać spokój i stabilizację, szczególnie, że w jej odbiorze mężczyzna ma być dobrym człowiekiem. Zdarza się co prawda, że o coś się posprzeczają, ale są to raczej drobnostki. 29-letni Artur jeszcze przed poznaniem Kai zjeżdża do Polski z Wielkiej Brytanii. Decyduje, że dobrym miejscem do zamieszkania będzie łódzkie osiedle Teofilów. Wynajmuje jedno z mieszkań, podejmuje pracę, a w pewnym momencie w dość nieoczywistych okolicznościach, bo jest świadkiem kłótni Kai z dwoma mężczyznami, poznaje swoją przyszłą partnerkę. Właściwie to postanawia stanąć w jej obronie. W taki sposób zaczyna się kolejny, wspólny rozdział w ich życiu. Młodzi zaczynają się spotykać, dowiadują się o kolejnych szczegółach ze swojego życia. Poruszana jest również kwestia przeszłości i nieudanych związków, tym bardziej, że owocem jednego z nich jest dziecko. Para myśli o sobie poważnie, planują nawet zmianę mieszkania. Natomiast w dalszej przyszłości Kai marzy się ślub i wesele. Nawet jeśli dziewczynie przeszło przez myśl, że Artur może nie zaakceptować faktu, że w jej życiu jest ktoś, kogo zawsze będzie stawiała na pierwszym miejscu, czyli jej syn, to okazuje się to bezpodstawne. Mężczyzna przyjmuje tę informację łagodnie, a po krótkim czasie zaczyna być częścią życia już nie tylko Kai, ale także jej dziecka. W pewnym momencie dziewczyna wraz z synem wprowadzają się do wynajmowanego przez niego mieszkania. Ciężko stwierdzić, czy Artur traktuje chłopca jak swoje własne dziecko, ale dba o to, by niczego mu nie brakowało. Kupuje prezenty, opiekuje się dwulatkiem również pod nieobecność swojej partnerki. Tak też się dzieje w połowie sierpnia, kiedy to partner Kai zostaje z jej synem sam. Dziewczyna jedzie wówczas do rodzinnego domu, do zduńskiej Woli. Wizyta trwa kilka godzin, a około 17 wsiada w taksówkę, którą dojeżdża do dworca, skąd już bezpośrednio dociera do Łodzi. To właśnie tego dnia jej najbliżsi widzą ją po raz ostatni, całą i zdrową. Z racji tego, że od 2 dni nie ma z Kają żadnego kontaktu, 17 sierpnia na komendzie policji w Suńskiej Woli jej siostra składa zawiadomienie o zaginięciu. Zostaje ono co prawda przyjęte, jednak potraktowano je jak wiele innych dotyczących młodych ludzi. Że gdzieś się zasiedziała, że pewnie imprezuje, a za kilka dni przypomni sobie o rodzinie i wróci. Mimo to funkcjonariusze podejmują pewne działania, bo informują o sprawie łódzkich policjantów. Proszą także o sprawdzenie związanych ze sprawą lokalizacji. Najprawdopodobniej jeden z adresów dotyczy mieszkania, w którym w ostatnich tygodniach Kaja wraz z synem pomieszkiwała. Być może mundurowi proszą też o rozmowę z jej ówczesnym partnerem, z którym od mniej więcej doby, po tym gdy zostawił syna 20-latki w jej rodzinnej miejscowości, również nie ma żadnego kontaktu. W związku z pewnymi dość mobilizującymi wydarzeniami, bo sprawa zaczyna być coraz bardziej medialna, mundurowi rozpoczynają czynności poszukiwawcze. Mają zweryfikować wiele informacji, wykluczyć, że dziewczyna trafiła do szpitala, że uczestniczyła w jakimś wypadku, ale także to, że opuściła kraj. Skupiono się na ewentualnym wyjeździe do Niemiec, ponieważ w pewnym momencie taki trop także się pojawia. Scenariuszy zniknięcia jest wówczas wiele. Od ucieczki w celu rozpoczęcia nowego życia, po nieszczęśliwy wypadek, aż wreszcie przestępstwo. Po jakimś czasie mundurowi ze Zduńskiej Woli otrzymują informację, że adres wskazanego na osiedlu Teofilów mieszkania został sprawdzony i że nikogo w nim nie zastano, natomiast na miejscu nie znaleziono niczego podejrzanego. W czynnościach mieli uczestniczyć również strażacy. W międzyczasie w mediach opublikowano informację o zaginięciu Kai wraz z jej rysopisem. Dziewczyna w wieku 20 lat, o wzroście 156 cm, średniej budowie ciała, długich brązowych włosach i niebieskich oczach, z 2 tatuażami, wzór kwiatów na plecach i napis Daniel na lewym przedramieniu. Ubrana w kombinezon koloru granatowego, na głowie granatowa opaska, na stopach klapki typu japonki, na ramieniu różowa torba sportowa. Kiedy można mieć wrażenie, że sprawa staje w miejscu, bo nie ustalono miejsca pobytu dziewczyny, nadal nieznane są przyczyny jej zniknięcia, przez cały okres poszukiwań nie ma z nią żadnego kontaktu i mimo nadziei, Kaja nie wróciła do domu, rodzina postanawia podjąć się poszukiwań na własną rękę. Rozwieszają plakaty, a siostra Kai dodaje na Facebooku informacje o jej zaginięciu. Jakiś czas później także post ze zdjęciem Artura z dopiskiem, że jest on ostatnią osobą, która ją widziała, z którą od jakiegoś czasu również nie ma żadnego kontaktu. Posty publikowane są przez kolejnych znajomych, aż docierają do mężczyzny, który twierdzi, że widział 20-latkę w oddalonym od Świnoujścia o 70 km mieście już na terenie Niemiec. Miał ją widzieć w nocy w raczej niebezpiecznej dzielnicy, w której znaleźć można co najmniej kilka domów publicznych. Miała stać na jednej z ulic, prawdopodobnie w oczekiwaniu na kolejnego klienta i wyglądać na wystraszoną. Chociaż są co do tego pewne wątpliwości, ponieważ rodzina zakłada, że to, że Kaja z własnej woli wyjechałaby w ten sposób zarabiać, jednocześnie porzucając syna, jest mało prawdopodobne, to ten trop zostaje podjęty. Zatrzymano nawet 2 mężczyzn i 1 kobietę, która miała być podobna do Kai. Ostatecznie okazuje się, że nie jest to poszukiwana dziewczyna. Poza tropem o pracy w niemieckim domu publicznym, jeszcze tego samego dnia, w którym opublikowano posty dotyczące zaginięcia Kai, do jej siostry dociera pewna dość intrygująca informacja. Nadawcą jest kobieta mieszkająca w Anglii. W wiadomości pojawia się pytanie dotyczące Artura i jego przeszłości. Czy rodzina, ale przede wszystkim Kaja, wiedziała o tym, że kilka lat wcześniej, wtedy gdy mieszkał jeszcze w Wielkiej Brytanii, został skazany za gwałt, a dziewczyna, którą zaatakował, ledwo uszła z życiem. Do napaści doszło na ścieżce rowerowej około 3 nad ranem, wtedy gdy 27-latka szła do pracy. To właśnie wtedy spotkała na tak dobrze znanej drodze swojego oprawcę, który najpierw skrępował jej ruchy, uniemożliwiając tym samym ucieczkę, następnie dusił aż do utraty przez nią przytomności, by ostatecznie brutalnie wykorzystać i zostawić ją samą sobie. Sprawa była bardzo medialna, bo i trudna do rozwiązania. Poszukiwania właściwego człowieka trwały kilka miesięcy. Przebadano wówczas kilkuset mężczyzn i tylko w przypadku Artura uzyskano pełną zgodność. Wobec tak silnych i niepodważalnych dowodów ostatecznie przyznał się do winy. W tak zwanej karcie karnej, poza wzmiankami o drobnych kradzieżach, które Arthur dokonał jeszcze przed 18 rokiem życia, pojawiła się też informacja o karze za uszkodzenie ciała, ale tym razem na terenie Niemiec. Także nieważne w jakim kraju, pozwalając sobie na coraz więcej, wchodził w kolejne konflikty z prawem. Pozyskane informacje przekazano policji. Niestety nastawienie funkcjonariuszy miało być podobne do tego podczas przyjmowania zgłoszenia o zaginięciu. Nie potraktowano tych słów poważnie. I chociaż próbowano to zweryfikować, to okazuje się, że przy aktualnym nazwisku Artura żadnej wzmianki na temat jakiegokolwiek wyroku po prostu nie ma. A to z jednej prostej przyczyny. Mężczyzna zmienił nazwisko. Najprawdopodobniej, by odciąć się od przestępstwa popełnionego w Anglii, odpiąć łatkę gwałciciela, by jednocześnie móc otworzyć sobie furtkę do anonimowości i życia, jakby nigdy nic, za co został skazany, się nie wydarzyło. Ponieważ funkcjonariusze nie informują rodziny o postępach w sprawie, tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle podjęto jakiekolwiek działania, by Kaję odnaleźć. Jej najbliżsi przejmują sprawę we własne ręce i postanawiają pojechać do Łodzi, do mieszkania, w którym Kaja wraz z synem i Arturem w ostatnich tygodniach mieszkała. Na klatce, bo drzwi wejściowe są zamknięte, więc nie są w stanie ocenić, co się dzieje w środku, nie odnajdują niczego podejrzanego. Poza jednym. Zapachem. Unoszący się na klatce, szczególnie nasilający w pobliżu drzwi mieszkania wynajmowanego przez mężczyznę. Zauważają także, że mimo zapewnień, ale też informacji zawartych w notatkach służbowych, że lokum zostało dwukrotnie sprawdzone i niczego w nim nie odnaleziono, na wspomnianych drzwiach nie było żadnych śladów podjętej próby dostania się do środka, tak jakby tych prób w ogóle nie było. Po jakimś czasie okazuje się także, że nie zabezpieczono nagrań z kamer monitoringu. Nie sprawdzono także tego, gdzie logował się telefon Kai. Natomiast po skonfrontowaniu się z sąsiadami, wersja mundurowych, jakoby zostali oni przesłuchani, lecz ze złożonych wyjaśnień nic nie wynikało, również legła w gruzach. W czasie tej wizyty zadzwoniono na policję, jednak prośba o ponowne sprawdzenie mieszkania zostaje zlekceważona, bo gdy na miejscu pojawiają się strażacy i jeden z nich ma zaproponować wspólne sprawdzenie mieszkania, policjant ma stwierdzić, że nie ma takiej potrzeby. Powyższa interwencja nie wnosi do sprawy niczego nowego, poza tym, że w środku znaleziono ubrania, tablet i laptop, ale zapada decyzja o pozostawieniu sprzętu w mieszkaniu. Natomiast kwestię nieprzyjemnego zapachu wytłumaczono obecnością kotów, że to zawartość kuwety tak śmierdzi. Kolejne oględziny mieszkania, tym razem z udziałem technika kryminalistyki, odbywają się tydzień później, czyli 26 sierpnia 2017 roku. Ma to związek z tym, że sprawą interesują się dziennikarze Polsat News, w tym także dziennikarka śledcza Ewa Żarska. W związku z powyższym działania w sprawie zaginięcia Kai podejmowane są szybciej i konkretniej. Tak to jakoś jest, że wtedy, gdy pojawia się telewizja, wszystko nabiera tempa. Niemniej jednak po wejściu do środka zapach staje się wręcz nie do zniesienia. Natomiast uwagę policjantów skupia konstrukcja z dwóch wersalek i fotela. Po ich sprawdzeniu prawda wychodzi na jaw, bo po blisko dwóch tygodniach, 26 sierpnia około godziny 18, odnalezione zostaje ciało 20-letniej Kai Wiśniewskiej. Sprawa zmienia swój charakter, bo jest to moment, w którym żadnymi argumentami nie da się podważyć tego, że doszło do przestępstwa. Ciało dziewczyny zostaje zabezpieczone do badań, jednak z racji panujących wówczas upałów, stopień rozkładu jest duży, co ostatecznie uniemożliwia przeprowadzenie wielu z nich. Udaje się natomiast potwierdzić, że przyczyną zgonu było uduszenie, do którego doszło najprawdopodobniej w nocy z 14 na 15 sierpnia, czyli krótko przed zgłoszeniem zaginięcia. Także to, że w czasie, gdy Kaja już nie żyła, jej ciało zostało skrępowane i umieszczone w skrzyni do przechowywania pościeli. Nie wiadomo natomiast, czy została zgwałcona. Nie udaje się bezsprzecznie potwierdzić ani wykluczyć tego, czy w chwili, gdy doszło do tragedii, była w ciąży, a podobno takie wieści miała przekazać Arturowi. Śledczy postanawiają więc ustalić przebieg wydarzeń, a co najważniejsze, miejsce pobytu Artura W., bo to on staje się głównym podejrzanym w tej sprawie. Postawione zostają zarzuty, zapada decyzja o tymczasowym areszcie, a 27 sierpnia wystawiono za nim list kończy. Rodzina Kai angażuje w sprawę biuro detektywistyczne Krzysztofa Rutkowskiego, by możliwie jak najszybciej odnaleźć Artura W. W swych działaniach skupiają się na Polsce, ale też innych krajach europejskich. Przypuszczano, że mężczyzna mógł przekroczyć granicę kraju. Minęło już tyle czasu, że miał możliwość ucieczki, wręcz zniknięcia na długie tygodnie, o ile nie lata. Pytanie tylko, czy był na to wszystko dostatecznie dobrze przygotowany. W międzyczasie opublikowano jego zdjęcie wraz z krótkim rysopisem. Artur W. to mężczyzna dość dobrze zbudowany, o wzroście 196 cm, w brązowych oczach i ciemnych włosach. Ma tatuaż na prawym przedramieniu. Wyznaczono także nagrodę za wskazanie miejsca jego pobytu w wysokości 36 tysięcy złotych, z czego 5 tysięcy euro wyznaczyło biuro Rutkowskiego. Okazuje się, że Artur W. tuż po tragedii był w wielu polskich miastach. Mowa o Poznaniu, Przemyślu, Kluczborku, Kutnie, Rzeszowie i Wrocławiu. W Rzeszowie zostaje nawet przyłapany na kradzieży. Wezwano policję, ale po krótkiej rozmowie mężczyzna zostaje wypuszczony. Z kolei we Wrocławiu miał dostać mandat za spanie na ławce w parku. Co ciekawe, miał mieć wówczas przy sobie dowód osobisty Kai. Najprawdopodobniej opowiedział jakąś zmyśloną historię, w której wyjaśnił, dlaczego owy dokument posiada. Najpewniej czas, w którym aż dwukrotnie miał kontakt z funkcjonariuszami i nie został zatrzymany, był tym, w którym informacja o poszukiwaniu listem gończym nie trafiła jeszcze do jednostek policji w całej Polsce. Stąd legitymujący go policjanci mogli nie mieć wiedzy odnośnie tego, że mają przed sobą człowieka, którego warto byłoby jednak zatrzymać. Ostatecznie Artur zostaje zatrzymany, ale dopiero po 2 tygodniach od tragedii, czyli 29 sierpnia 2017 roku. Dochodzi do tego około godziny 16 na jednym z przystanków autobusowych w Koszalinie. Mundurowi rozpoznają go w związku z wydanym za nim listem gończym. Mężczyzna nie stawia oporu, chociaż ma być wyraźnie zaskoczony całą sytuacją. Ma jednak wypowiedzieć słowa „czekałem na was”. Później miał twierdzić, że z nikim się nie kontaktował, nie prosił o pomoc. Podobno chciał, aby go zatrzymano. Sam się jednak na policję nie zgłosił. Nie przyznał się także ani wtedy, gdy przyłapano go na kradzieży, ani wtedy, gdy dostał mandat za spanie na ławce w parku. Po przewiezieniu go do Łodzi postawiono mu zarzut odebrania życia ówczesnej partnerce. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznaje się do winy. Opisuje także to, co poprzedziło tragedię, jak również to, co się działo po ukryciu ciała. Tego tragicznego w skutkach wieczoru, jakiś czas po powrocie Kai z rodzinnego domu, para ma się dość mocno pokłócić. Podobno Kaja oznajmia wówczas Arturowi, że jest z nim w ciąży. Ta informacja ma wręcz doprowadzić go do szału. Zarzuca dziewczynie, że wszystko przez jej postępowanie, nieskuteczną antykoncepcję i brak ostrożności. W trakcie przesłuchania Artur przyznaje, że Kaja powiedziała mu o ciąży, ale on nie uwierzył w jej słowa. Twierdził, że nie widział wyników badań, które miałyby to potwierdzać. Oficjalnie powód kłótni nie zostaje potwierdzony przez śledczych. Stwierdzono jedynie, że chodziło o sposób postępowania 20-latki. Nie wiadomo jednak w jakim kontekście. Z dalszych zeznań wynika, że w pewnym momencie Artur wychodzi do sklepu po piwo. Po jego powrocie, w zasadzie z każdą kolejną minutą, awantura przybiera na sile. I tak aż do godziny około 2 w nocy, kiedy to Artur rzuca się na Kaję i zaczyna dusić. W tym samym mieszkaniu, właściwie to w tym samym pokoju, na drugim łóżku, śpi jej 2-letni syn. Mężczyzna zaciska dłonie na tyle mocno, że łamie kość knykową w 2 miejscach. To zostaje ustalone dzięki autopsji. Kiedy Kaja przestaje się ruszać, Artur zostawia jej ciało na podłodze. W międzyczasie jej syn się budzi. Zgodnie z zeznaniami Artura, ma nie widzieć ciała swojej mamy. Aby temu zapobiec, mężczyzna miał podnieść siedzisko wersalki do góry, tak, aby stworzona przeszkoda to uniemożliwiała. Tę kwestię poddano bardziej szczegółowym badaniom, bo zgodnie ze wstępnymi opiniami, dziecko zachowywało się w sposób sugerujący, że mogło być inaczej. Po kilku godzinach Artur decyduje się ukryć ciało. Postanawia włożyć je do skrzyni wersalki. uprzednio zakrywa Kai oczy, ponieważ nie wie, czy jego partnerka nadal żyje, a chce uniknąć tego, że gdy dziewczyna się ocknie, zacznie krzyczeć, w związku z czym jej syn się obudzi, postanawia ją z tej skrzyni wyciągnąć i jej to całkowicie uniemożliwić. Zakleja usta taśmą, na głowę zakłada foliowy worek na śmieci, który zawiązuje na szyi. Krępuje, zawiązując sznurkiem nogi. Dodatkowo ciało zawija w kołdrę. To, że Kaja została skrępowana już wtedy, gdy nie żyła, potwierdzają wyniki autopsji. Następnie ciało ukrywa w skrzyni wersalki. Ma mieć z tym problemy, więc podobno je rozwiązuje. Ustawia łóżko w taki sposób, by strona, która się otwiera, znajdowała się przy ścianie. Na wersalce ustawia kolejne łóżko. Na przygotowaną konstrukcję stawia jeszcze fotel. Chce mieć pewność, że gdyby jednak Kaja przeżyła, nie będzie miała żadnych szans, by się z przyszykowanej przez niego pułapki wydostać. W takich okolicznościach czeka, aż nastanie dzień. Planuje ucieczkę. Chce zabrać synka Kai ze sobą. W pewnym momencie rezygnuje z tego pomysłu. Być może uświadamia sobie, że z tak małym dzieckiem będzie mu znacznie trudniej, że zdecydowanie bardziej będzie zwracał na siebie uwagę, że będzie musiał wybierać takie miejsca, by zapewnić chłopcu chociaż minimum. Zabranie dziecka komplikuje całą sytuację. Postanawia więc swój plan udoskonalić. Odwozi chłopca do rodzinnego domu Kai. W międzyczasie prosi jej siostry, by zajęła się dzieckiem. Mówi jej, że Kaja bardzo źle się czuje i dlatego przyjechał sam. Z jego słów wynikało, że dziewczyna miała zażyć silne leki na ból kręgosłupa, po których zasnęła. Wychodząc z domu, Kai zapewnia, że wraca do Łodzi. Siostrze swojej partnerki obiecuje, że jak się tylko obudzi, poprosi 20-latkę, by do niej zadzwoniła, chociaż ma zaznaczyć, że gdyby jednak siostra chciała sama się z nią skontaktować, to byłoby lepiej, gdyby wybrała jego numer, bo Kaja i tak nie odbierze. Miał mieć jej telefon przy sobie. Zgodnie z zeznaniami rodziny, tego dnia, gdy Artur przywiózł syna partnerki do jej rodzinnego domu, wyprowadza psa na spacer, ładuje swój telefon komórkowy, zachowuje się jak zwykle, tak normalnie. Po jakimś czasie siostra Kai, ale także jej koleżanka próbują się do niej dodzwonić. Siostra chce zapytać, co się właściwie dzieje. Sytuacje, w których zostawiała syna, zdarzały się dość rzadko, a takie, w których ktoś inny przywoził do niej chłopca bez uprzedzenia, to nigdy. Wszystko wydaje się dość dziwne, ale nadal nie na tyle, by nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Dziewczyna mogła przecież źle się poczuć, mogła poprosić partnera o przywiezienie syna do siostry. Być może para chciała popakować rzeczy w ramach przeprowadzki, którą wspólnie z Arturem planowali. Telefon Kai odbiera Artur. Nadal twierdzi, że dziewczyna nie może rozmawiać, ale nic złego się nie dzieje. To, że to właśnie on odbiera połączenie, także wydaje się zastanawiające, bo nigdy wcześniej tego nie robił. Po jakimś czasie telefon przestaje być aktywny, natomiast Artur znika. Wraz z kolejnymi ustaleniami wyjaśnia się także kwestia aktywności Kai na jej profilu w mediach społecznościowych. Ten fakt dość mocno zastanawiał, ponieważ w kontekście późniejszych ustaleń okazuje się, że korzystano z niego wtedy, gdy Kaja już nie żyła. Staje się więc jasne, że zrobiła to zupełnie inna osoba. Taka, która znała hasła lub po prostu włamała się na jej konto. Dlaczego? Najprawdopodobniej po to, by opóźnić jakiekolwiek działania, które mogły przyspieszyć poszukiwania. W tamtym momencie nikt poza Arturem nie wie, że stało się coś złego. Wykorzystując tablet należący do Kai, mężczyzna dba więc o to, by taki stan utrzymał się możliwie jak najdłużej. Śledczy podejmują kolejne działania, natomiast dziennikarka Ewa Żarska dociera do zaskakujących informacji, bo okazuje się, że w sprawie Kai popełniono wiele błędów i zaniedbań, sfałszowano informacje, a w ogólnym rozrachunku zbagatelizowano jej zaginięcie. Już dzień po zgłoszeniu zapada decyzja o zaprzestaniu poszukiwań, co podobno wynikało z dokumentacji dotyczącej sprawy. Funkcjonariusze twierdzili natomiast, że zostały one bardzo szybko wznowione, ale na to formalnego potwierdzenia podobno już nie było. Ponadto nie przesłuchano sąsiadów, nie sprawdzono logowań telefonu 20-latki, nie zabezpieczono nagrań z lokalnego monitoringu, mowa o tym w windzie i na klatce schodowej. Okazuje się, że tuż po tragedii kamery zarejestrowały jedynie Artura i syna Kai. Najprawdopodobniej mowa o dniu, w którym mężczyzna odwiózł chłopca do Zduńskiej Woli. Młodej kobiety z nimi nie było, co jedynie dowodziło temu, że nie wychodziła z mieszkania i to właśnie ten adres był najwłaściwszym do sprawdzenia. Najistotniejsze okazuje się jednak to, że przed interwencją telewizji nie przeprowadzono oględzin mieszkania wynajmowanego przez Artura W. ani razu. Chociaż informacje, że podjęto działania, a na miejscu nikogo nie zastano i nie znaleziono niczego podejrzanego, zawarto w służbowych notatkach. Podobno podnoszono nawet wówczas wieka wersalek. Jakiś czas później okazuje się, że notatki sporządzono na podstawie opinii strażaków. Podczas oględzin, w których policjanci nie chcieli uczestniczyć, mieli oni nie zauważyć żadnych niepokojących śladów, które mogłyby sugerować walkę czy szarpaninę, która wymknęła się spod kontroli. W związku z powyższym komendant miejski policji w Łodzi podejmuje decyzję o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy zajmujących się sprawą Kai. Dwie osoby same odeszły ze służby, natomiast pozostali mieli ponieść konsekwencje w postaci zdegradowania ze stanowisk służbowych, a także ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby, czyli krótko mówiąc ostrzeżenia dotyczącego sytuacji, w której powielenie niewłaściwego postępowania skutkować będzie degradacją w trybie dyscyplinarnym lub surowszymi konsekwencjami. Sprawa Kai rozpoczęła także szereg kontroli w całym województwie po to, by zweryfikować, czy podejmowane działania poszukiwawcze wykonywano w prawidłowy sposób. Artur W. zostaje aresztowany, natomiast w lutym w Sądzie Okręgowym w Łodzi rozpoczyna się proces. Ze względu na drastyczne okoliczności zapada decyzja o wyłączeniu jawności. Powołano biegłych, którzy mieli sprawdzić, czy w chwili popełnienia czynu Artur W. był poczytalny. Zgodnie z opinią miał zdolność rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim zachowaniem. W sprawie zapada wyrok. Artur W. zostaje skazany na dożywotnią karę pozbawienia wolności, czego domagała się także prokuratura. Ma także zapłacić 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienie dla syna Kai. Mężczyzna i jego obrona odwołują się od wyroku. W związku z powyższym sąd apelacyjny w Łodzi łagodzi karę i skazuje go na 25 lat więzienia z zastrzeżeniem, że będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze wyjście po 20 latach odsiadki. Wniesiona zostaje kasacja i sprawa trafia do Sądu Najwyższego, który ją oddala, w związku z czym wyrok 25 lat za kratami zostaje podtrzymany. Sprawą 20-letniej Kai, młodej kobiety, młodej mamy, która w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła, a jak się później okazuje, straciła życie, żyła cała Polska. Marząc o szczęśliwej i stabilnej relacji, w swoim ukochanym odnalazła swojego oprawcę. Sprawa, w której popełniono wiele błędów, wiele spagatelizowano, zdaniem rodziny w związku z uprzedzeniami, zarówno związanymi z ich romskim pochodzeniem, ale też faktem, że nie byli wówczas zamożną rodziną. Swego czasu najbliżsi Kai wspominali o tym, że nigdy ich nie przeproszono za tyle zaniedbań, za zlekceważenie tej sprawy i słów dotyczących tego, że Kaja nie była szczególnie rozrywkową osobą, która zostawiłaby syna tak po prostu. I chociaż sugerowano im inne scenariusze, że jej zaginięcie jest efektem imprezy, która się przeciągnęła, albo nowo poznanego chłopaka, z którym postanowiła zniknąć, to prawda jest taka, że nikt poza najbliższymi, żaden, nawet najbardziej doświadczony funkcjonariusz, nie zna schematów zachowań tej konkretnej zaginionej osoby. Nie wie, co jest normą, a co nie. Fakt, najczęściej zaginieni sami odnajdują się cali i zdrowi, zwłaszcza jeśli mowa o osobach młodych, ale już pełnoletnich, natomiast jak we wszystkim są wyjątki. I tak sobie myślę, że jest coś, co możemy zrobić, by zmniejszyć tak lekceważące podejście do tematu zaginięć młodych osób. Uczulajmy, lub jeśli sami jesteście młodymi osobami, to tak po prostu nie znikajcie. Ani w wyniku świetnej zabawy, a tym bardziej niezbyt mądrych wyzwań i trendów popularnych wśród dzieci, a szczególnie nastolatków. Ostatnio modny był ten dotyczący zniknięcia na 48 godzin. A wszystko po to, by na chwilę zaistnieć w internecie. Dzisiaj naprawdę z łatwością można dać bliskim znać, że wszystko jest w porządku, tak aby się nie martwili i nie podnosili niepotrzebnego alarmu. Bo właśnie tak nieodpowiedzialne zachowania mogą doprowadzić do tego, że wszyscy będą mierzeni jedną miarą, a sytuacja zostanie zbagatelizowana, przez co może okazać się, że wymagającej konkretnych i szybkich działań sytuacji na ich podjęcie będzie już za późno. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Jeśli nie wiesz, co napisać, a chcesz zostawić po sobie ślad, napisz w komentarzu nazwę kanału, czyli po prostu Krymikrąg. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródło jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.